Ja sobie pozwolę Państwa za długo nie zanudzać, bo czasu nikt nie ma za wiele. Najpierw spróbuję wyjaśnić, skąd ten tytuł i dlaczego poszczególne słowa. Po pierwsze, chciałbym uprzedzić Państwa, że to, co powiem, nie będzie ani zachętą do filozofii, ani nie jest wyjaśnieniem, skąd się bierze to, że filozofujemy, choć jest prawdopodobnie niewykluczone, że można tak to zinterpretować. Po drugie, to, co powiem, nie będzie dotyczyło w pewnym sensie, nie będzie ograniczone do jednostek. To znaczy, zazwyczaj, jeśli ktoś próbuje się wypowiadać na to, po co się filozofuje, to odwołuje się do pewnych zjawisk o charakterze indywidualnym. Ja bym chciał kwestie związane z filozofowaniem umieścić w czymś, co dziś byśmy nazwali kontekstem społecznym. W tym sensie, chciałbym twierdzić, nie mamy wyjścia. Musimy prędzej czy później. Wyjdę od mojego ulubionego filozofa, czyli od Kanta. Wszyscy Państwo pamiętacie, że w drugim, choć nie wszyscy to czytali, bo drugą część Krytyki czystego rozumu mało kto czyta, metodologię transcendentalną. Otóż w metodologii transcendentalnej, pod koniec swojego dzieła, Kant mówi coś takiego. Nie można człowieka nauczyć filozofii. Można go tylko nauczyć filozofować. Mój tytuł dotyczy tych dwóch rzeczy, to znaczy dotyczy nieuniknioności i nie filozofii, a filozofowania. W lepszy lub gorszy sposób, bardziej lub mniej amatorski sposób, ale jest to nieuniknione. Z powodu tego, że dysponujemy pewnymi własnościami, których Kant moim zdaniem był pierwcą. O pierwszej wszyscy wiemy. Kant miał coś w sprawie wolności. Wszystko mu się kojarzyło z jednym, z wolnością. Choć wielu sądzi, że wszystko mu się kojarzyło z rozumem, a jeszcze lepiej czystym. Otóż myślę, że jemu się rozum kojarzył z wolnością. Jest jeszcze druga rzecz, o której Kant mnóstwo pisał, a co w opracowaniach do przynajmniej drugiej połowy XX wieku pozostawało jakby na marginesie, na boku, choć nieprawdą by było powiedzieć, że było zapoznawane. Mianowicie niedoskonałość. Niedoskonałość człowieka. Kant często używa zwrotów typu niedoskonałe istoty rozumu. Ale chciałbym, żebyśmy spróbowali zobaczyć, że niedoskonałość istot rozumnych oznacza nie tylko to, że są to istoty niedoskonałe, ale Kant kładzie szczególny nacisk na niedoskonałość rozumności tych istot. Ta rozumność jest niedoskonała. I myślę, że Kant dostrzegał coś, co budzić może ambiwalencję, coś, co jest niesłychanie ciekawym zjawiskiem. Mianowicie dostrzegał to, że ta niedoskonałość naszej rozumności jest źródłem naszych kłopotów. Bo musimy wybierać, bo nie wiemy, musimy poznawać. Ale właśnie dlatego, że możemy wybierać, właśnie dlatego, że musimy poznawać, właśnie dlatego jest też źródłem szczególnego wyniesienia nas, w oczach Kanta, spośród innych istot rozumnych i nierozumnych. Dlaczego się nie można, zdaniem Kanta, uczyć filozofii? W końcu w tym instytucie my wciąż egzaminujemy z filozofii i z jej kawałków. Odpytujemy, no na przykład z Kanta. Kant mógłby też twierdzić i to, że przecież można by wykładać jego filozofię i uczyć filozofii. Ale w drugiej części Krytyki czystego rozumu, która, jak wszyscy wiemy, ma metodologię transcendentalną, Kant zaprzecza temu. Otóż myślę, że częścią odpowiedzi na pytanie, dlaczego zdaniem Kanta się nie można nauczyć filozofii, a tylko filozofowania się można uczyć, częścią odpowiedzi jest to, że książka Kanta jest zbudowana w sposób szczególny. Mianowicie metodologia transcendentalna, pewnie Państwo zauważyliście, że nie ona następuje po nauce o elementach, otóż następuje dlatego, ponieważ nie jest to coś, co my dziś rozumiemy przez metodologię. To, co się zawiera w tej drugiej części, to jest coś, co my dziś byśmy nazwali metodyką czystego rozumu. Czyli sposobem wykładu treści, które znajdują się w pierwszej części tej prawie znakomitej większości stanowiącą w tej książce. Dziś byśmy powiedzieli, że to, co Kant nazywa metodologią transcendentalną, to jest podręcznik nauczyciela. W metodologii transcendentalnej Kant mówi czytelnikowi, w jaki sposób jego podręcznik można wykorzystać w charakterze, jaki książkę w charakterze podręcznika akademickiego do nauczania nie filozofii, a filozofowania właśnie. Kant zresztą przejął ten podział od Hansa Georga Bassetowa. Mam nadzieję, że na imion nie pomyliłem. To był taki wychowawca niemiecki, który prowadził instytut wychowawczy w Dessau, a instytut, na który Kant osobiście zbierał datki, żeby utrzymać ten instytut wychowawczy dla młodzieży, dla dzieci. Otóż Hans Georg Bassetow był autorem książki, która składała się z dwóch części: Elementarbuch i Methodenbuch. W pierwszej części było pouczenie, czego dzieci należy uczyć. Bassetow wykładał właściwie teorię wychowania według Rousseau, choć niestety nie powołuje się na Rousseau, ale to jest Rousseau, że tak powiem, w zastosowaniu. Otóż to jest książka, która w tej drugiej części, tej metody, bo znajduje się wyjaśnienie dla matki najczęściej, bo matki prowadziły kształcenie dzieci w domach, to podstawowe, wyjściowe, jak korzystać z tamtej książki. Do tego jeszcze jest jeden polski akcent, mianowicie Karol Chodowiecki, polski rytmik z Gdańska, przygotował do kolejnego wydania, około 1771 roku, 1774, 100 miedziorytów, tak zwane realien, na podstawie których rodzice, matka miała mówić, a co tu widzisz, a tu widzę dziewczynka, co dziewczynka robi, poglądowe, coś, co dla nas dzisiaj jest kompletną oczywistością. Ale wtedy to było odkrycie. Kant musiał zbierać pieniądze na to, żeby utrzymać coś tak awangardowego. Otóż, jeśli na to zwrócimy uwagę, to warto też pamiętać, że właśnie ta Kanta odpowiedź opiera się na pewnym ważnym rozróżnieniu, które on również w tej metodologii transcendentalnej zawiera. Mianowicie jest to rozróżnienie na poznanie historyczne i na poznanie rozumowe. Poznanie historyczne mówi, dokonuje się na podstawie danych, ex data. Natomiast poznanie rozumowe jest ex principi, zasad. Poznanie historyczne Kant charakteryzuje jako takie, które opiera się na nauczeniu się pewnych faktów. W wypadku uczenia filozofii to jest nauczeniu się tego, co inni wymyślili. Na poznawaniu ich systemu i tak dalej, na znajomości tego systemu. Otóż Kant powiada, że w ten sposób nie uczymy samej filozofii, uczymy jednego z wielu systemów. Czy z tego należałoby przepraszam, bo ja tutaj zobaczyłem dwa cytaty, które chciałbym Państwu przedstawić. One powinny być pomocne. Otóż Kant wypowiada tę myśl, o której przed chwilą wspomniałem, sekundeczkę, to będzie krócej niż przygotowany komputera. Jest. Powiada, dlatego to, kto właściwie się tylko wyuczył pewnego systemu filozoficznego, na przykład systemu Wolfa, ten choćby miał w głowie wszystkie zasady, wyjaśnienia i dowody wraz z podziałem całego gmachu teoretycznego i choćby umiał to wszystko na palcach wyliczyć, miałby przecież jedynie zupełnie historyczne poznanie filozofii wolfowskiej. Wie on, to są rzeczy, które myślę są znaczące, wie on i sądzi tylko tyle, ile mu dano. Jeżeli mu podacie wątpliwość, jakąś definicję, to nie wie, skąd by miał wziąć inną. Kształcił się wedle cudzego rozumu, lecz zdolność odtwórcza nie jest zdolnością wytwórczą. To znaczy poznanie nie powstało u niego z rozumu i jakkolwiek obiektywnie było ono istotnie poznaniem rozumowym, to jednak subiektywnie jest jedynie poznaniem historycznym. Nie chciałbym, żeby historycy filozofii pomyśleli, że to jest coś przeciwko historii filozofii. Bo Kant nic przeciwko niej nie miał, wręcz przeciwnie. Myślę, że ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że to, co Kant twierdzi w tym fragmencie, nie oznacza, że filozoficzne systemy są bezwartościowe lub że ich poznawanie nie jest, jest zajęciem niefilozoficznym bądź niezawierającym pożytków filozoficznych. Kant mówi coś poważniejszego. Mianowicie mówi o tym, że dla filozofowania, że znajomość historii filozofii, fragmentów systemów filozoficznych jest punktem wyjścia do samodzielnego filozofowania. Dlatego na przykład zwykle w programach nauczania filozofii mamy istotny komponent historii filozofii, żebyśmy się zorientowali, gdzie jesteśmy mniej więcej. Ale oczywiście potem, czy jako historycy filozofii, czy jako logicy, czy jako etycy, czy kto tam jeszcze, kiedy już się zajmujemy uprawianiem filozofii, to bazujemy na tym. Wychodzimy z tego. Oczywiście staramy się tu też dodać swoje. Rzecz w tym właśnie, że to historia filozofii jest zdaniem Kanta drogą do filozofowania i narzędziem filozofowania. Ale nie wyczerpuje się w znajomości systemów filozoficznych, te koncepcji filozoficznych, nie wyczerpuje się filozofii. Kant powiada, uczyć się można jedynie filozofowania. To jest na pewnych istniejących próbach można ćwiczyć talent rozumu w przestrzeganiu jego ogólnych zasad. Zawsze jednak z zastrzeżeniem prawa rozumu do zbadania nawet tych zasad u ich źródeł, do ich potwierdzenia lub odrzucenia. To tu właśnie zdaniem Kanta zaczyna się filozofowanie. To znaczy w tym momencie, w którym zaczynamy zadawać trudne pytania, zaczynamy zadawać pytania, które w odróżnieniu od poznania historycznego nie polega na odtwarzaniu tego, co już było, ale polega na twórczym korzystaniu z tego dorobku. To znaczy polega na poddawaniu krytyce wszystkiego. Państwo słyszeliście, Kant mówi, że rozum, zresztą w innych miejscach wielokrotnie to potwierdza, że rozum jest wolny i musi pozostać wolny we wszystkich swoich przedsięwzięciach. Musi poddać krytyce wszystko i zakwestionować wszystko, nawet własne zasady prowadzenia krytyki. I oczywiście ci, co nie lubią Kanta, powiedzą, że to jak Baron Münchhausen. Chciał się za włosy ten rozum wydobyć z błota. A jak? A tak. Bardzo proste. Otóż myślę, że Kant ma bardziej skomplikowaną wizję tego, na czym polega rozumność. Ja bym zaryzykował hipotezę taką. Poznanie rozumowe jest dla Kanta aktem twórczym, który polega na uprawomocnieniu wszelkich pryncypiów i ewentualnych doktryn przez poddanie ich próbie. Kiedy Kant przeciwny jest tworzeniu pozytywnych teorii tego, co to jest rozum. Kant raczej stosuje narzędzia negatywne. Co nie przetrwa krytyki, to nie jest częścią rozumu. W stopniu więc, w jakim poznanie filozoficzne jest poznaniem rozumowym, nie ma w nim specjalnie filozofii do poznawania. Jest raczej coś do tworzenia. Kant podkreśla twórczy charakter poznania filozoficznego. I dlatego filozofii się nie można nauczyć. Filozofię się stwarza. Filozofię się dopiero buduje. Ale krytyka filozoficzna też nie jest doktryną. Dosyć często Kant jest traktowany jak jeszcze jeden filozof, który pewną doktrynę zaproponował i teraz znowu mamy jakiś spór. Otóż ja warto zwrócić uwagę, że dla Kanta krytyka jest pewną praktyką. Jest praktyką, do której jesteśmy zmuszeni w pewnym sensie przez to, że jesteśmy właśnie tacy jesteśmy. Tu już zaczynamy dochodzić do tych kwestii rozumności i niedoskonałości czy skończoności naszej i jaką rolę odgrywa w naszym życiu myślenie. To znaczy jesteśmy niedoskonałymi istotami rozumnymi i właśnie przez to, że jesteśmy niedoskonale rozumni, wymagamy pewnych rzeczy, które nie przyjmują aż takiego wielkiego stopnia czy takiego rozmachu u innych stworzeń. Mianowicie wymagamy uczenia, podawania wiedzy, ale również wymagamy wychowania. W swoich pismach pedagogicznych Kant, w tym dziełku o pedagogice, Kant mówi, powtarza, że człowiek, że proces wychowania polega na wyciągnięciu nas z prostego, zwierzęcego stanu ku kulturze, była mowa o kulturze, ku ukształtowaniu nas. Kant w chętnie sięga do źródłosłowa słowa, źródłosłowu kultury. Czyli chodzi tu o uprawę tego surowego, tej surowej gleby, jaką jest po prostu ludzkie dziecko. Więc mówiąc krótko, właśnie to, że nie jesteśmy doskonali, właśnie to, że nie jesteśmy skończeni, już tak rozumni w sensie doskonałym, właśnie przez to wymagamy zabiegów, które mają charakter po pierwsze właśnie wychowawczy, ale ten wychowawczy charakter ujawnia się między innymi w tym, że odbywa się w zbiorowości. Myślenie i rozumowanie, a w związku z tym filozofowanie dla Kanta, nie jest zajęciem dla samotników. Kant to nie kartezjusz. Choć oczywiście ludzie mają różne wyobrażenia na temat Kanta. Ale myślenie dla Kanta jest przedsięwzięciem zbiorowym. Jest właśnie takim przedsięwzięciem, które opiera się na dyskusji i sporze, którym poddajemy sprawdzianowi wszystko i patrzymy, co przetrwa krytyk. Jakby to wszystko pozbierać, to myślę, że Państwo zauważycie, że to, co do tej pory powiedziałem, w zasadzie sprowadza się do tego, co Kant powiedział w niewielkim dziełku pod tytułem Co to jest oświecenie? Że w zasadzie, kiedy to opisywałem, na podstawie tych niewielkich fragmentów, które znajdują się w krytyce czystego rozumu, na temat rozumności i na temat filozofowania i różnicy między filozofią a filozofowaniem, to widzicie Państwo, że w dużym stopniu mamy tu mowę o oświeceniu. Co to jest oświecenie? No wszyscy pamiętamy tą wspaniałą definicję, że oświecenie jest wydobyciem się rozumu z niedojrzałości zawinionej przez niego samego. Jeśli jesteśmy niedojrzali, to jest to nasza odpowiedzialność. To ponosimy za to jakąś odpowiedzialność. Co ciekawe, jak Państwo na pewno wiecie, oświeceniowcy niemieccy byli dziwni w porównaniu z innymi oświeceniowcami, bo zadawali pytanie, co to jest oświecenie. Nie, na przykład szkockie oświecenie nie zadawało sobie tego pytania. Tam po prostu się zajmowano oświecaniem. Tam po prostu zajmowano się tym, co uważano za postęp, jakiś rozwój społeczny, indywidualny i tak dalej. I pewną ironią jest, kiedy byłem w 2009 roku w Edynburgu, spędziłem tam parę miesięcy, odbywał się tam festiwal kulturalny. On się odbywa w sierpniu i wrzesień, zahacza. Otóż wtedy, w 2009 roku, festiwal miał jako hasło oświecenie. Tak, chodząc po Edynburgu, który jest miastem, to był, wie, o czym mowa, pomyślałem sobie, tu trzeba przyprowadzić wszystkich krytyków oświecenia. Jeśli ktoś ma coś do oświecenia, to niech przyjdzie i zobaczy, czym jest oświecenie. Kształcenie, rozwój księgarni, rozwój uniwersytetu, stawianie na intelekt. Ale to, co było ciekawe w tym, to, że na jednym z największych kościołów, który teraz jest przekształcony w takie centrum kultury, to nazwijmy, stoi przy Royal Mile, takiej głównej drodze, zamek, pałac, a tutaj było napisane, była Kanta definicja oświecenia. Coś zupełnie zaskakującego, że Szkoci przyjęli kantowską definicję oświecenia, że jest to wydobycie się z samozawinionej niedojrzałości. To ciekawe, właśnie dlatego, że jak mówię, ten rodzaj oświecenia nie polegał na refleksji, czym jest oświecenie. Ale się jednak okazało, że kiedyś trzeba. Otóż na czym polega zdaniem Kanta proces oświecenia? Kant, wyjaśniając oświecenie, wykonuje następujący manewr. Mianowicie odróżnia użytki rozumu. I jak wszyscy wiemy, odróżnia publiczny od prywatnego użytku rozumu. Ale jego odróżnienie nie jest podobne do tego, co my przez to rozumiemy. Kiedy my mówimy o prywatnym, to myślimy o swobodnym. Kiedy Kant mówi o prywatnym, to ma na myśli coś zupełnie odwrotnego. Kant, kiedy mówi o rozumie prywatnym, to powołuje się na etymologię privatio, czyli pozbawienie. Rozum prywatny to jest rozum, który jest ograniczony. Czym? Regułami, standardami, przepisami określonego urzędu czy instytucji. Kant podaje przykłady. Duchowny, kiedy występuje w kościele czy w swojej zbiorowości, nie ma kombinować, ma postępować zgodnie z doktryną swego kościoła. Żołnierz, oficer, kiedy jest na służbie, ma, używa prywatnego rozumu, czyli tego zubożonego, tak? Nie przez wszystkich używanego, ponieważ ma działać zgodnie z regułami swojej armii i wykonywać rozkazy swoich przełożonych. Urzędnik w magistracie nie ma używać swojego rozumu, tylko ma postępować zgodnie z danymi mu regułami funkcjonowania jego urzędu. Wszystkie to są prywatne użytki rozumu. Prywatne przez to, że zubożone, pozbawione wielu ważnych elementów. Kiedy mamy do czynienia z publicznym użytkiem rozumu? Ano wtedy, kiedy duchowny kończy pracę w swoim kościele i publikuje na przykład artykuł na temat elementu doktrynalnego swojej wiary i Kant powiada, żeby przedstawić swoje myśli całemu czytającemu światu, żeby się z nimi podzielić i poddać swobodnej krytyce. I wtedy dopiero się dokonuje oświecenie. Kiedy żołnierz, kiedy jest na służbie, ma wypowiadać rozkazy, ale kiedy kończy służbę, może się wypowiadać na przykład na temat tego, czy pewne elementy regulaminu wojskowego są słuszne, czy nie. Bo wtedy wypowiada się jako uczestnik powszechnego rozumu, a nie w swoim prywatnym, prywatnie, jak w takim naszym rozumieniu prywatności. Kiedy urzędnik państwowy, na przykład, nie wiem, urzędnik, pracownik urzędu skarbowego będzie się wypowiadał na temat nieracjonalności pewnych elementów prawa skarbowego, to może to zrobić z całkowitą swobodą. Dlaczego Kant wprowadził takie rozróżnienie? Ano dlatego, że Kant, podobnie jak inni mu współcześni, i to nam mówi, dlaczego Niemcy myśleli, co to jest oświecenie i próbowali je zdefiniować. Dlatego, że Kant się z jednej strony uwielbiał wolność myślenia, był właśnie piewcą wolności rozumu, a z drugiej strony obawiał się, co się stanie, jeśli wszyscy będą się cieszyli tak absolutną wolnością. Jego znajomi i inni ludzie, z którymi korespondował bądź polemizował, jak na przykład Moses Mendelssohn, mówi, obawiali się, że jeśli wszyscy członkowie społeczeństwa będą mieli wolność, jeśli każdy będzie mówił, co zechce, to grozi to anarchią. Otóż kantowskie odróżnienie na rozum prywatny i publiczny jest próbą właśnie tego rodzaju takiego zabiegu. W ramach instytucji zachowujemy ten prywatny użytek rozumu. Nie korzystamy ze wszystkich zasobów rozumu, bo one są ujęte w karby regulaminu, doktryny itd. Ale po pracy, kiedy jesteśmy członkami wspólnoty i obywatelami, nie występujemy w roli służbowej, wtedy możemy dyskutować na każdy temat i zgłaszać wszystkie dowolne poglądy pod publiczną debatę. Kant więc proponuje nam takie oto spojrzenie. Kiedy występujemy na forum publicznym, jak dziś byśmy powiedzieli, jako obywatele, to wówczas przedstawiamy sposoby reformy publicznej, państwowej, moralności i tak dalej. Ale w pracy robimy swoje. Ale jest nadzieja, że można te reguły tych poszczególnych urzędów i instytucji zmieniać. Tam widzi w tym właśnie zabezpieczenie przed anarchią i rozpadem struktury społecznej. Mówiąc inaczej, po naszemu, wolność słowa, gdy występujemy jako obywatele i zwracamy się do całego czytającego świata i ograniczenie tej swobody, gdy jesteśmy urzędnikami w swoich częściach i na swoich urzędach. Myślę, że to jest niesłychanie ciekawe rozróżnienie i pomocne w zrozumieniu niektórych przynajmniej pomysłów Kanta. Ale co z tego nam wynika dla pytania o unikniono lub nieunikniono filozofowania? Otóż Po pierwsze widzimy, że w ten sposób Kant nam proponuje wizję filozofowania jako dotyczącego dwóch zasadniczych rzeczy, czy polegające na dwóch zasadniczych rzeczy. Jedno to jest tradycyjne dociekanie zagadek świata, szukanie głębokiej struktury świata i tak dalej. Takie fundamentalne, klasyczne pytania filozoficzne. A drugie to jest pewnego rodzaju higiena umysłu. Tak mniej więcej jak nasz Kotarbiński pojmował filozofię. Filozofia ma być higieną umysłu. Dbałością o klarowność, dbałością o porządek, o racjonalny porządek wypowiedzi, zrozumienie samego siebie, co się mówi i odpowiedzialność za słowo. Tak sobie wyobrażam przecież swoją rolę. Notabene, uważał się przede wszystkim Kotarbiński za nauczyciela. Kant też uważał, że rolą filozofa jest być przede wszystkim nauczycielem. Więc te dwie role w tym kantowskim pojęciu się zbiegają. W haśle Kanta, w tym, od którego wyszedłem, mianowicie w tym haśle dotyczącym tego, mówiącym, że nie można się nauczyć filozofii, można się uczyć tylko filozofowania, myślę, chodzi Kantowi o rozważenie, chodzi o to, że nie tylko w filozofii się rozważa pewne zagadnienia, ale raczej, i że nie jest filozofia domeną postępu wiedzy, ale jest domeną postępu w zrozumieniu wielu rzeczy i postępu w sensie organizowania się zbiorowości. Filozofowanie, proszę zwrócić uwagę, Kant mówił, tam cytowałem, że na przykładach się uczymy filozofowania. To tak jak pamiętacie Państwo, jest u Platona w Menonie, jest pytanie, czy można się uczyć, cnotę nabywa się, ma się z urodzenia, czy w drodze nauki, czy jeszcze jakimś innym sposobem. I potem, tego nie ma w Menonie, ale na pewno jest trochę w Państwie i potem u Arystotelesa, również przez ćwiczenie, na przykładach. Otóż filozofowania uczymy się na przykładach przez to, że badamy przykłady rozwiązań filozoficznych. Historia filozofii jest centralna, żeby to zrobić dobrze. Bo tam są właśnie te przykłady. To właśnie tam są te idee. Chodzi, ale myślę, że Kantowi, że właśnie o to Kantowi chodzi. Że nie ma czegoś takiego jak doktryna filozoficzna. Jest pewnego rodzaju dla Kanta społeczna praktyka krytyki. Społeczna praktyka wypracowywania rozwiązań życia społecznego. I w tym sensie właśnie chcę twierdzić, dla Kanta filozofia jest nieuniknione, filozofowanie jest nieuniknione. O ile jesteśmy istotami rozumnymi i to rozumnymi w sposób niedoskonały, o ile jesteśmy istotami społecznymi i naszą rozumność wykorzystujemy w interakcji społecznej, o ile w ogóle nasza rozumność się aktualizuje właśnie w życiu społecznym, rodzimy się w jakiejś grupie i wychowujemy się w niej i żyjemy większość życia w jakiejś grupie, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, czy nam to sprawia radość, czy nie. Odnosimy się do innych poprzez dzieła kultury, poprzez dyskusje, spory i również codziennych kontaktów. O tyle więc filozofowanie jest nieuniknione. I to, myślę, jest odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście to filozofowanie jest nieuniknione. Jest z bardzo prostego powodu. Nie dlatego, że kiedyś się zdziwiliśmy czymś, że coś nas zdumiało. I nie dlatego, że jesteśmy, że filozofię mamy we krwi. Tylko dlatego, że jesteśmy, że mamy te trzy w zasadzie podstawowe atrybuty. Jesteśmy niedoskonale rozumni i zarazem społeczni. Jesteśmy trochę niedokończeni. Każdy z nas jest takim dziełem, które się cały czas tworzy. Ale równocześnie w ten sposób tworzymy cały czas nasze otoczenie społeczne. Dopóki więc pozostaniemy jakąkolwiek zbiorowością, która dysponuje w miarę wspólnym językiem, będziemy filozofować. Będziemy filozofować, bo będziemy się pytać chociażby o to, w jaki sposób ten porządek wspólny, społeczny miałby się tworzyć. Dziękuję.